Radio Luz poleca.
Lubisz zgłębiać temat i dopytywać, a jednocześnie mieć wątpliwości?
Chcesz poznać opinie ekspertów i prawdziwych pasjonatów?
Daj się poprowadzić w nasz naukowy świat.
Pobudzamy ciekawość i szare komórki. Włącz na synapsach w środę o 17.
I w soboty od 15 do 17 na 91,6 FM.
Radio Luz poleca.
Wielkimi krokami zbliża się do nas 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i łatwo zapamiętać tę datę, bo ta 30. pojawia się tutaj podwójnie. 30. finał w tym roku 30 stycznia. Jednak nie tylko zbieżność liczb pozostaje wyjątkowa, ale też głównie hasło tegorocznego finału, czyli przejrzyj na oczy. I nie bez powodu witamy w naszym studiu osobę, która w swojej pracy na co dzień pomaga wielu przejrzeć na oczy. I to dosłownie. Doktor habilitowana nauk medycznych Patrycja Krzyżanowska-Berkowska, adiunkt w Katedrze i Klinice Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Bardzo się cieszymy, że jest pani tutaj z nami. I trzeba przyznać już na początek, że tej wyjątkowości jest tutaj bardzo dużo, bo po raz pierwszy orkiestra gra właśnie dla okulistyki i to okulistyki dziecięcej.
Tak, i muszę powiedzieć, że jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Ja się nie spodziewałam takiej decyzji. Do ostatniej chwili okuliści dziecięcy, myślę, w całej Polsce trzymali kciuki za to, żeby WOŚP podjął taką decyzję. Bo nie pierwszy raz Wielka Orkiestra gra dla dzieci, ale po raz pierwszy gra dla takiego bardzo specjalnego grona odbiorców, czyli dla dzieci, które mają kłopoty ze wzrokiem i albo chorują z tego powodu, albo tracą widzenie, albo dopiero ta choroba u nich się rozwinie, czego na chwilę obecną nie wiemy. Warto by było zatem wdrożyć badania profilaktyczne w Polsce, albo przynajmniej uświadamiać jak najszersze grono odbiorców. I mam nadzieję, że dzięki tej Wielkiej Orkiestrze właśnie się to stanie, bo rozmawiamy o tym, dzięki temu się tu spotykamy dzisiaj. I mówimy o tym, że nie ma badań profilaktycznych u dzieci w Polsce, że nie wiemy, jak nasze dzieci widzą. Jeśli nie ma problemów, z którymi by się one same borykały, czyli przyjdą do rodziców i powiedzą, albo ktoś zauważy, to nie wiemy, czy dzieci z najmłodszego grona, czyli od zero, czyli od pierwszego dnia życia do 3 lat, nie wiemy, czy one rozwijają się pod względem wzroku prawidłowo, czy nie.
I czy to nie powinno być dla nas jakoś już wcześniej alarmujące, że powinniśmy o te nasze dzieci zadbać i dopiero finał jest takim bodźcem do tego, żeby zwrócić na to uwagę społeczeństwu?
No chyba trochę niestety tak jest, bo Polacy, mam wrażenie, nie lubią się badać.
Tak może być.
Czyli w ogóle zachęcanie naszego społeczeństwa do badań profilaktycznych, proszę zobaczyć, że te akcje różne u osób dorosłych są i one jakby, te szlaki są przecierane. Jeśli chodzi o badania kardiologiczne, onkologiczne, z takich innych dziedzin medycyny. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, a szczególnie o wzrok, to nie ma żadnych szerszych badań, ani przesiewowych, ani akcji profilaktycznych, nawet pomimo tego, że nastąpił lockdown i dzieci zostały skazane na nauczanie zdalne. O tym będziemy pewnie jeszcze dzisiaj mówić. Nic się w związku z tym jakby nie wydarzyło, czyli nie zaalarmowało nas to bardziej niż zwykle. Dopiero Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy mówi, słuchajcie, musimy przyjrzeć się naszym dzieciom, bo nie wiadomo, jak to jest z ich wzrokiem. Musimy je przebadać.
Musimy je przebadać, to jest podstawa. Pani też przyznaje, że tutaj sporo zależy od miejsca, w którym się pracuje, bo pani pracuje w warunkach szpitalnych na co dzień, chirurgii nawet, czyli już no taki bardzo zaawansowanym etapie rozwoju i spotkania z pacjentami. Trochę inaczej jest pewnie w poradniach, w tych miejscach, w których możemy, nie wiem, odwiedzać i spotykać się na co dzień i tam odsyłać nasze dzieci. No ale wymagania są pewnie równie intensywne i tutaj, i tutaj.
Tak. To znaczy ja rzeczywiście reprezentuję oddział okulistyki dziecięcej, więc na tym etapie najwięcej dzieci, które do nas są kierowane, są to dzieci do zabiegów operacyjnych. Albo do skomplikowanej diagnostyki, albo do potwierdzenia z podejrzeniem jakiegoś zespołu genetycznego, do potwierdzenia tego zespołu, albo do kontynuacji leczenia, z którym poradnia rejonowa u tych dzieci z jakimś schorzeniem sobie nie radzi i potrzebuje pomocy szpitalnej. Więc w tym sensie rzeczywiście do nas trafiają te dzieci takie najtrudniejsze, czy najbardziej skomplikowane, albo wymagające po prostu operacji, ale bardzo dużo jest do zrobienia na poziomie takich tych poradni ogólnych, podstawowej opieki zdrowotnej, bo dzieci z mniejszymi problemami albo z podejrzeniem wady wzroku jest bardzo dużo i nie ma potrzeby, żeby one ani trafiały do szpitala, ani nawet do tej naszej poradni przyklinicznej, do której przyjeżdżają dzieci z całej Polski. My po prostu nie jesteśmy w stanie objąć opieką dzieci w ramach takiej podstawowej opieki zdrowotnej, dlatego że konsultujemy te najtrudniejsze przypadki. Więc liczę bardzo na to, że dzięki orkiestrze będzie możliwość zakupu sprzętu do właśnie poradni takich ogólnych w mieście, rejonowych, w tych mniejszych miastach, gdzie dostępu do okulisty dziecięcego nie ma praktycznie żadnego, po to, żeby te poradnie mogły na tym podstawowym bardzo poziomie wykryć jakąś nieprawidłowość, wadę wzroku albo poważną chorobę. I albo jeśli to będzie tylko wada wzroku, to objąć swoją opieką, albo jeśli to będzie poważne schorzenie, to skierować do szpitala. No, w tym przypadku do nas, bo jesteśmy jedyni na Dolnym Śląsku.
To też warto podkreślić. Marta, tobie rodzi się jakieś pytanie w kontekście tej profilaktyki?
Jeżeli myślimy o profilaktyce, to właśnie powinniśmy się skupić na sprzęcie. I mam tutaj na myśli sprzęt taki stacjonarny, ale jak również sprzęt przenośny, czyli taki, który będzie bardziej potrzebny w tych mniejszych placówkach.
Sprzęt przenośny jest potrzebny wszędzie, również u nas.
To prawda.
Dlatego, że on się zużywa i starzeje, jest bardzo intensywnie eksploatowany, ale to prawda, bo my dysponujemy takim sprzętem, a większość placówek tych, które pani wspomniała, po prostu tego sprzętu nie posiada. A dzieci w grupie od pierwszego do trzeciego roku życia, ale często też te przedszkolne, czyli powiedzmy do piątego roku życia, u nich badanie bez sprzętu przenośnego okulistycznego jest po prostu niemożliwe. Więc zakup takich podstawowych urządzeń okulistycznych, ale właśnie dostosowanych, wysoko wyspecjalizowanych dla dzieci, byłoby kluczowe. I też myślę, że tak będzie działała orkiestra. To znaczy takie mam wyobrażenie o tym, że to nie będzie tylko doposażenie oddziałów okulistycznych dziecięcych, czyli naszego, bo my mamy ogromne plany. Nie wiem, czy on się uda zrealizować, ale bardzo bym chciała. Tylko też doposażenie właśnie takich placówek podstawowych, które mają ogromne znaczenie dla wykrywania wad wzroku u dzieci. Mhm.
Jak mówimy o tym wyjątkowym finale, to patrzymy też wstecz trochę na to, co miało miejsce w przypadku badania słuchu i na to, jak ta sytuacja w przypadku słuchu, także badania słuchu u dzieci się zmieniła. Stąd też te rosnące nadzieje w związku ze wzrokiem.
To prawda, chociaż jeszcze bardzo daleka droga przed nami, dlatego że w przypadku badania słuchu może to badanie wykonać albo technik, albo pani pielęgniarka. Nie musi tego robić lekarz i nie robi tego lekarz. W przypadku badania dna oka po rozszerzeniu źrenicy jednak powinien to być specjalista, szczególnie u noworodków czy u dzieci do pierwszego roku życia. Natomiast pomijając jakby tą kwestię, bo ona jest dużo bardziej skomplikowana w sensie i organizacyjnym, i finansowym, ale samo badanie przesiewowe wady wzroku mogliby robić optometryści, ortoptyści, optometrystki czy pediatrzy, chociaż nie wiem, tak to funkcjonuje w krajach skandynawskich na przykład, czy w Danii, czy w Holandii. Dużo badań wykonują pediatrzy. U nas być może, że nie mieliby na to czasu, trudno powiedzieć. Natomiast tu jest ogromne pole do działania, do zagospodarowania, do wykonywania tych badań przesiewowych i w przypadku niepokojących wyników kierowania do okulisty dziecięcego.
Jak mówimy o specjalistach, to zaraz więcej powiemy o tych specjalistycznych chorobach, więc na razie stawiamy przecinek i wracamy do was za moment.
Radio Luz. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
U nas w studiu na Synapsach cały czas jest doktor habilitowana nauk medycznych Patrycja Krzyżanowska-Berkowska i rozmawiamy o 30. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, chcąc przejrzeć na oczy, bo okulistyką dziecięcą ten finał się zajmuje w tym roku. I teraz przejdziemy trochę bardziej już do szczegółów właśnie i do tego, z jakimi problemami borykają się najmłodsi pacjenci, bo fakt, że są młodsi, nie oznacza, że mają mniejsze problemy.
To prawda, a poza tym ten mit, że pacjent, mały pacjent, dziecko to taki mały dorosły, to nieprawda. I nawet jeśli te choroby, do których powszechnie wiadomo, czyli takie jak zaćma czy jaskra, które występują u dorosłych, występują również u dzieci, to z reguły uwarunkowanie genetyczne decyduje o tym, że ten przebieg jest inny. Prezentacja samej choroby i konieczność jakby natychmiastowego działania w tej grupie wiekowej jest konieczna niemalże natychmiastowo, dlatego że walczymy o wzrok i to nawet w sensie dosłownym. Czyli rozpoznanie w tej grupie wiekowej w pierwszym roku życia, życia, takich schorzeń jest związane z najczęściej kwalifikacją od razu do zabiegu operacyjnego. W przypadku maleńkich dzieci to, z czym dorośli najczęściej się stykają, to zez. I on jest taki najbardziej powszechny, prawda? Najłatwiejszy do zobaczenia. W zasadzie rodzice przychodzą do pediatry, zanim przyjdą do okulisty dziecięcego i mówią, a tutaj oczko ucieka, nie wiemy, czy mamy z tym coś zrobić, czy nie. Powszechny jest mit, że czekamy i nic nie robimy. I chciałabym obalić ten mit, nie czekamy i tak część pediatrów zresztą tak zapewnia. Nie czekamy, bo w zasadzie nie bardzo jest na co, tylko umawiamy się na wizytę do okulisty dziecięcego, żeby wykluczyć najpoważniejsze schorzenia, które mogą być związane z zezem. Więc chociażby nawet zaćma, zmętnienie soczewki, które uniemożliwia prawidłowy rozwój widzenia. I ta zaćma wrodzona to jest taka, z którą dziecko się po prostu rodzi. W związku z tym ona najczęściej jest właśnie uwarunkowana genetycznie. Najpoważniejszy nowotwór złośliwy, retinoblastoma, która zagraża nie tylko widzeniu, ale też życiu pacjenta. Więc jeśli dziecko zezuje, to rodzice z tym maluszkiem idą do okulisty dziecięcego na konsultację, żeby stwierdzić, że jest to szczęśliwie na przykład tylko przejściowy zez, który za chwilę minie, niezwiązany z żadnym poważnym schorzeniem okulistycznym, albo jest to wada wzroku wymagająca korekcji okularowej. Pozostałe schorzenia najczęściej są nie do zauważenia.
Jak sobie z tym poradzić? Jak wzmagać tą świadomość i u rodziców? Czy wprowadzać na przykład dodatkowe badania w trakcie bilansów? Mamy bilans 5-latka. Nie chcę teraz zmyślać, bo niestety nie wiem, jakie są te bilansy, niestety nie mam jeszcze
tylko
dzieci.
Tylko często właśnie 5-latek to już będzie za późno.
To już będzie za późno.
To już jest oczywiście, że dawno za późno. Polskie Towarzystwo Okulistyczne wygenerowało zalecenia dotyczące profilaktycznych badań u dzieci. I pierwsze badanie okulistyczne powinno się odbyć między 6 a 9 tygodniem życia. Drugie między 9 a 12 miesiącem życia, więc zobaczcie, że są dwa badania okulistyczne w pierwszym roku. Bez zupełnie żadnych sygnałów niepokojących, po prostu takie, które powinny być wykonane. Kolejne dwa, trzeci rok życia i szósty rok życia. Czyli wtedy, kiedy dzieci są w fazie przedszkolnej, prawda, i wspaniale funkcjonują. Niestety jest tak, że dzieci nawet bardzo słabowidzące, które funkcjonują w odległości do 2 metrów, bo to są przedszkolaki, one funkcjonują w odległości 2-3 metry, fantastycznie się adaptują do otoczenia i nie jesteśmy w stanie zauważyć, że są dziećmi słabowidzącymi. I 6-latki albo tuż po rozpoczęciu szkoły podstawowej 7-latki powinny się znaleźć u okulisty po to, żeby zobaczyć, czy nie ma żadnych przeszkód, które by warunkowały normalne funkcjonowanie.
To już wiemy, jak powinno być w idealnym świecie. A co zrobić z takim dzieckiem, które właśnie nam jeszcze nie powie albo nie pokaże tego po sobie, że coś jest nie tak, czyli z tym bardzo, bardzo małym? I jeśli słuchają nas tacy rodzice, którzy być może mają takie dzieci, albo może nasze rodzeństwo, które też jest w takim wieku, to co powinno zwrócić naszą uwagę?
W warunkach mniej idealnych powinno zwrócić naszą uwagę to, że dziecko na przykład się nie rozgląda. Mówię o grupie kilkumiesięcznej do pierwszego roku życia. Że dziecko nie jest ciekawe świata. Nie skupia wzroku na twarzy, nie uśmiecha się, nie rozpoznaje najbliższych. U tych dzieci, które już zaczynają siedzieć i się bawić, powiedzmy do 12 miesiąca życia i wyżej, że niechętnie bawią się klockami, że nie potrafią skupić uwagi dłużej na jakichś przedmiotach, które im pokazujemy. Kiedy dziecko zaczyna chodzić, musimy zaobserwować, jak sobie radzi. Z chodzeniem, bo może się potykać, może nie zauważyć drzwi, może wpadać na ścianę, dosłownie, albo podchodzić bardzo blisko do telewizora i to jest sygnał na przykład wady wzroku, w tym przypadku krótkowzroczności. Ale tak naprawdę myślę, że wystarczyłoby, gdyby w naszej świadomości istniała taka informacja, że w zasadzie praktycznie wszyscy rodzice powinni pójść przynajmniej na jedno badanie ze swoim dzieckiem do 3 roku życia. Myślę, że to by było już zupełnie nieźle.
To myślę, że polecamy taką kombinację, żeby zabrać swoje dziecko właśnie, albo takie swoje, albo takie, które jest w rodzinie i przy okazji samemu też się przebadać, bo ta profilaktyka, nawet jak się jest starszym człowiekiem, też się przyda, żeby
jest
potem
niezwykle istotna.
Nie cierpieć z czasem jednak.
Jest niezwykle istotne, dlatego że my pracujemy coraz dłużej i żyjemy coraz dłużej. Chcemy mieć dużo większy komfort widzenia niż kiedyś. Zarówno osoby, które w tej chwili są czynne zawodowo, pracują bardzo dużo przy nośnikach elektronicznych, a starsze osoby chciałyby coraz dłużej widzieć, będąc jeszcze ciągle aktywnymi zawodowo. Są takie choroby, które są cichymi złodziejami wzroku i powodują niestety ślepotę, szczególnie w tych krajach cywilizowanych, do jakich my należymy, do Europy, Stany Zjednoczone, a więc jaskra przede wszystkim, ale również cukrzyca i jej powikłania i zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, tu już zahaczamy o te choroby, które występują u osób dorosłych. Natomiast rzeczywiście, jeśli nawet babcie czy dziadkowie wpadliby na pomysł, że chcieliby się profilaktycznie przebadać, to mogą zabrać ze sobą swoich wnuków.
I tak polecamy, zróbcie sobie ten wzrokowy rachunek sumienia teraz, a my z ostatnim wątkiem, równie istotnym, czyli naszym wzrokiem w trakcie pandemii, wracamy już za chwilę.
Włącz się na 916.fm.
Witamy na synapsach po raz kolejny. Nadal rozmawiamy z panią doktor habilitowaną nauk medycznych Patrycją Krzyżanowską-Berkowską. I tym razem w tym wejściu porozmawiamy sobie troszeczkę o tym, co dotyka prawie każdego z nas w pandemii, czyli o nauczaniu i pracy zdalnej. Jak ta praca zdalna, ślęczenie przed tym komputerem i dzieci, i nas samych, jak to wpływa na nasz wzrok?
Te badania, które były wykonywane na świecie, w tej chwili u nas w Polsce nie dysponujemy jeszcze żadnymi badaniami większymi, żeby uzyskać jakąś odpowiedź, co się dzieje z naszymi dziećmi i z nami samymi, ale myślę, że te badania wypadają fatalnie. W Chinach były taka publikacja się ukazała w Lancecie w zeszłym roku o badaniach na ponad 120 tysiącach dzieci i wykazała dramatyczny skok, jeśli chodzi o krótkowzroczność, o wzrost krótkowzroczności i to właśnie w najmłodszej grupie, czyli w grupie dzieci na nauczaniu zdalnym 1-3, klas 1-3. Myślę, że z naszymi dziećmi dzieje się podobnie, tylko my tego nie badamy i nie wiemy o tym po prostu. Albo to będzie zbadane i okaże się za jakiś czas. Kłopot polega na tym, że wykorzystywanie nośników elektronicznych wymusza na nas ciągłe skupienie wzroku, a więc pracę naszym mięśniem rzęskowym, a mówiąc bardziej obrazowo, wymusza ciągłą akomodację oczami. I to szczególnie w stosunku do elementów położonych blisko. W związku z tym dzieci na zmianę patrzą w ekran komputera albo duża grupa siedzi w telefonach i to też dotyczy tych młodszych dzieci. To powoduje, że gałka, która jest bardzo elastyczna, wydłuża się. A więc narastanie krótkowzroczności i ujawnianie jej w bardzo młodym wieku powoduje, że albo u części dzieci ta krótkowzroczność się pojawia, a mogłaby się w ogóle nie pojawić, gdyby tej nauki zdalnej nie było, albo u tych dzieci, u których ona już jest, nasila się w stopniu dużo większym niż wtedy, gdyby te dzieci normalnie chodziły do szkoły, wychodziły z domu i spędzały więcej czasu na świeżym powietrzu.
Wydaje się, że to nauczanie zdalne na razie jeszcze z nami przez pewien czas będzie. Co w takim razie zrobić z naszymi dzieciakami? Czy przymuszać je wręcz, żeby wychodziły jednak na dwór po skończonych zajęciach? Czy stosować jakieś inne, alternatywne metody, ale już niekoniecznie te elektroniczne?
Bardzo dużo się zaczęło mówić przy tej okazji o tak zwanej gimnastyce dla oczu. Chociaż myślę, że ona niestety też ma swoją ograniczoną wartość, bo o tym wiemy i o tym mówiono już wcześniej w przypadku dorosłych, którzy bardzo długo pracują przed komputerem, aby robić przerwy, aby patrzeć na przedmioty położone daleko, w miarę możliwości w ciągu tych krótkich 5-10-minutowych przerw, jeśli można otworzyć okno, przewietrzyć pomieszczenie. W przypadku dzieci był taki moment, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci, ten ścisły lockdown powodował, że nie mogliśmy nawet wychodzić z domu, więc te osoby, które miały kawałek ogródka albo możliwość wyjścia na balkon, na taras, to też było zalecane wtedy, żeby dać oczom odpocząć. Ale tak naprawdę te krótkie przerwy nie zdają egzaminu przy dłuższym czasie uczenia się czy pracy. W związku z tym mam nadzieję, że nawet jeśli pandemia się skończy i my w końcu zaczniemy funkcjonować normalnie, to wtedy powstaną programy, takie programy znowu profilaktyczne, o których ja już dzisiaj myślę.
W idealnym świecie, tak by
było. W idealnym świecie, które spróbują przekonać przede wszystkim dorosłych, bo to oni muszą dać przykład, żeby zorganizować dzieciom czas po zakończeniu nauki w inny sposób niż w domu albo przed komputerem.
No właśnie, ale uczymy się poprzez przykład i bardzo często jest tak, że to rodzic po pracy też siedzi przed telewizorem, przed komputerem, przy telefonie, więc jak to dziecko ma robić inaczej, patrząc na takiego rodzica?
To jest właśnie niezwykle dobre pytanie i ja myślę, że bardzo trudne, bo jak pójdziemy do restauracji, jak widzę ludzi, którzy siedzą przy stole i czy rodziny, czy ludzi, którzy się po prostu spotkali, to wszyscy siedzą w telefonie, nikt ze sobą nie rozmawia. Mhm. Więc te zasady takiego higienicznego czy zdrowego funkcjonowania, pewnej filozofii, stylu życia są w zasadzie nieodzowne do tego, żebyśmy zaczęli od siebie i odkładali telefon wtedy, kiedy to jest możliwe, bo tak naprawdę najgorszym nośnikiem dla nas elektronicznym, który wymusza tą największą akomodację, a tym samym, przepraszam, że użyję kolokwializmu, psuje nam wzrok, jest właśnie telefon. Nawet nie komputer, bo on jest troszeczkę dalej, czy telewizor, bo on jest w jeszcze większej odległości, tylko właśnie ten telefon.
Jakaś złota rada, pani doktor, poza tym, żeby odłożyć te nasze telefony, może nawet dziś sobie zrobić taki detoks antysmartfonowy. Jak zadbać o te nasze oczy na co dzień?
Ja proponuję wyjście na łyżwę.
O, proszę, sezon zimowy, także polecamy wam takie wyjście, a za tę rozmowę o okulistyce w kontekście WOŚP-u serdecznie dziękujemy doktor habilitowanej nauk medycznych Patrycji Krzyżanowskiej-Berkowskiej i życzymy, żeby tych pacjentów młodszych było naprawdę dużo tak, żeby móc im pomóc w jak najszybszym czasie i z dobrym efektem dla ich zdrowia.
Ocalmy im wzrok.
91,6. Akademickie Radio Luz.